Chwała niech będzie Bogu. Witam Was w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Święto dziękczynienia, święto plonów, święto żniw. Różnie możemy mówić o tym dniu. Na pewno to nabożeństwo jest trochę inne od wszystkich. Można powiedzieć, że jest wyjątkowe. Jest takim momentem, kiedy jakby przypominamy sobie, albo może uświadamiamy sobie tą wielką prawdę, że wszystko to, co mamy, wszystko to, co mówimy, że to jest moje, nasze, tak naprawdę nie jest naszą zasługą, jest Bożym darem dla nas. Mamy to dlatego, że Bóg nam to dał. Symbolem tego jest ten chleb, który, jak mówimy, chleb powszedni, taki normalny, prawda, taki zwykły, ale wiecie, to, że mamy tego chleba pod dostatkiem. Żyjemy w czasach, kiedy chyba, zdaje się, 1/3 żywności jest wyrzucana na śmietnik. Nigdy w historii świata tak nie było, żeby tyle jedzenia się marnowało. Jednocześnie bardzo wielu ludzi cierpi głód. A my, chociaż może narzekamy, jak jest nam źle, to chcę powiedzieć tak. My dzisiaj żyjemy w luksusie. W luksusie. W niesamowitym luksusie. Król Baltazar nie żył w takim luksusie, w jakim my dzisiaj żyjemy. Możemy sobie pozwolić w zasadzie na wszystko. Starsi pamiętają kolejki, brak podstawowych artykułów, że nie można było kupić. Wiecie, dzisiaj wystarczy wziąć telefon, zadzwonić i przywiozą nam do domu. Nawet nie trzeba się ruszać, wychodzić. W takich czasach przyszło nam żyć. Ale wiecie, my, tak jak ja często to powtarzam, potrafimy zapominać o tym, dlaczego, czy skąd to wszystko pochodzi, dlaczego to mamy, kto się o to wszystko troszczy. Na dzisiejszym nabożeństwie nie tylko dziękujemy Panu Bogu za ten chleb powszedni, za to, że mamy co jeść, mamy co pić, mamy w co się ubrać, mamy gdzie mieszkać, mamy ciepło w naszych domach, wodę w kranach i te wszystkie rzeczy, które nam są potrzebne, a mamy tego aż zanadto, więcej niż potrzebujemy. I nie tylko dziękujemy Panu Bogu dzisiaj za chleb, za zaopatrzenie, za ten dobrobyt i luksus, w jakim żyjemy, ale myślę, że dzisiejszy dzień to też taki dzień, kiedy dziękujemy Bogu i uświadamiamy sobie to, czy przypominamy sobie, że tak naprawdę to Bóg troszczy się o nas. Bóg troszczy się o nas, chociaż pracujemy, krzątamy się, często jesteśmy zmęczeni, a może nawet przemęczeni tym wszystkim, co musimy zrobić każdego dnia, ale wiecie, gdyby nie Boża troska, gdyby nie Boże zaopatrzenie, to ten cały nasz wysiłek nie miałby żadnego znaczenia. Boże Słowo mówi, że Pan Bóg otwiera swoją rękę i nasyca wszystko, co żyje, od najmniejszego robaczka, ptaszka, mrówki, aż po człowieka. To Bóg otwiera swoją rękę i nasyca, karmi wszystko, co żyje. To Bóg dba o mnie i o ciebie. To Bóg dba o nasze rodziny. To Bóg dba o nasz kraj. To Bóg zaspokaja wszelkie nasze potrzeby. On troszczy się o każdego człowieka. Boże Słowo mówi, że słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi, i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Niedawno na naszym środowym nabożeństwie mówiliśmy sobie o tym, że Bóg wie, Jezus doskonale wie, jak wygląda nasze życie. On nas zna. On widzi nasze zmagania i zna nasze potrzeby. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, fragment, który jest bardzo taki, bardzo znany, bardzo prosty w swojej wymowie, a jednocześnie fragment, który jest jakby też przez nas często pomijany, lekceważony i tak naprawdę jakby żyjemy często tak, jakby tego nie było zapisane w naszych Bibliach. 6 rozdział Ewangelii Mateusza. Przeczytamy o tym właśnie, o tej trosce, w jakiej żyjemy. Szósty rozdział Ewangelii Mateusza i będziemy czytali od 25 wersetu. Czytamy Boże Słowo. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swojego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują ani przędą, a powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o mało wierni? Nie troszczcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają. Albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swojego utrapienia. Któż z nas nie zna tego słowa, prawda? Ktoś nie wiedział, że takie słowa są zapisane? Ktoś nie słyszał, nie zdawał sobie sprawy z tego, o czym tutaj mówi Pan Jezus? Zauważyliście? Powtarza się jedno takie stwierdzenie, takie wezwanie. Co mamy robić? Albo czego mamy nie robić? Mamy się nie troszczyć. Wiecie, od razu nam się włącza taki tok myślenia nasz własny, prawda? No ale jak to? No ale przecież to niemożliwe. No ale przecież z nieba mi nie spadnie. No ale przecież muszę. Prawda? Zauważyliście to? Od razu szukamy wymówki. Od razu szukamy jakiegoś wytłumaczenia dla naszego życia, dla naszego postępowania. Od razu zastanawiamy się, no jak tutaj to wytłumaczyć, jak to obejść, jak to zneutralizować moc tego słowa. No bo przecież to nie można tak żyć, prawda? Troska jest naszą, można powiedzieć, drugą naturą. Lubimy się troszczyć. To jest, gdzieś tam mamy zapisane w genach. Nie da się tego tak łatwo usunąć z naszego życia. I Biblia pokazuje ludzi, że to jest coś takiego naturalnego. Wiecie, tak jak wstajemy i od razu nasze myśli krążą wokół tych wszystkich rzeczy, które które musimy się zatroszczyć, prawda? I to, i tamto, i tych rzeczy jest tyle, że wieczorem padamy ze znużenia. A chcę wam powiedzieć, że ze statystyki, z jakichś badań wynika, że tylko 10% rzeczy, na 10% rzeczy, o które się troszczymy, mamy jakiś wpływ. A pozostałe 90% rzeczy, o które się troszczymy, martwimy, myślimy, spać nie możemy, w ogóle na to nie mamy żadnego wpływu. Żadnego. Jakże wielki ciężar na siebie bierzemy każdego dnia i niesiemy, i się mozolimy, i często padamy ze zmęczenia, i często nasze zdrowie fizyczne i psychiczne na tym cierpi, bo się martwimy, bo się troszczymy o rzeczy, na które i tak nie mamy żadnego wpływu. Tacy jesteśmy. I to nas, wiecie, zakuwa w takie kajdany każdego dnia. I idziemy tacy skuci, przytłoczeni tym ciężarem. A Bóg mówi, jakie stwierdzenie tutaj się powtarza najczęściej w tym fragmencie. Nie troszczcie się. Nie troszczcie się. Nie troszczcie się o to, co będziecie jedli, o to, o co będziecie pili. I to jest Boże wezwanie dzisiaj, w tym dniu, w którym jakby wspominamy, przecież przeżyliśmy ten rok cały. Nikt z nas nie był głodny tak naprawdę, a wiele razy byliśmy tak objedzeni, że mieliśmy problemy z poruszaniem się. Jestem tego pewny. Bóg się troszczy o nas. Wiecie, troska o byt, takie zabieganie, taka nadgorliwość, troska w znaczeniu takiego troszczenia się do przesady, troszczenia się ponad te takie podstawowe obowiązki, troszczenia się i martwienia się ponad to, co powinno być takim zwyczajnym, normalnym, codziennym życiem. To taka troska, ona potrafi doprowadzić do ruiny życie człowieka. Jakże wiele nieszczęść, jakże wiele dramatów, jakże wiele tragedii, chorób, wypadków wydarzyło się właśnie dlatego, z tego powodu, że człowiek się troszczył ponad to, co powinien normalnie robić. Porównywanie się z innymi ludźmi. Prawda? Jakże to dzisiaj jest popularne. Patrzymy na sąsiada, patrzymy na kolegów. W telewizji nam pokazują zadowolonych ludzi, którzy sobie, nie wiem, jadą nowym samochodem albo są gdzieś na wczasach. Ciągle gdzieś te obrazy nam migają przed oczyma. Porównywać się z innymi, z kolegami z klasy, którzy zaczynali tak samo jak my w tym samym czasie. Prawda? Chęć bycia bogatym albo chęć dorównania innym, którzy mają, a ja nie mam, może sprowadzić nas do miejsca, w którym będziemy pracowali ponad nasze siły, kosztem naszego zdrowia, kosztem rodziny, kosztem społeczności, kosztem relacji z Bogiem. Albo do myślenia, że jak ja nie zapracuję, to nikt mi nie da, a ja muszę to mieć. Wiecie, ja nie zachęcam tutaj do tego, żebyśmy nie pracowali. Biblia nie mówi nie pracuj. Biblia nie mówi leż i czekaj, aż ci spadnie z nieba albo aż ci ktoś przyniesie. Chociaż kiedy czytamy Boże Słowo, to widzimy, że kiedy Pan Bóg kazał Eliaszowi iść na odludne miejsce, to on nie musiał chodzić i żebrać. Prawda? Bóg zatroszczył się o to, żeby jedzenie było dostarczane do niego tam, gdzie on był. Może nie to, co on najbardziej lubił, ale nie umarł z głodu. Kiedy patrzymy na naród izraelski, który chodził po pustyni, widzimy, że Bóg świadomie kazał im każdego dnia wychodzić i zbierać. Nie na zapas, nie po to, żeby ci ludzie mieli taki komfort psychiczny, że są zabezpieczeni. Ale Bóg świadomie utrzymywał ich w takiej całkowitej zależności od siebie, żeby widzieli to, że każdy dzień przeżywają dzięki Bożej łasce, dzięki Bożej trosce, dzięki Bożemu zaopatrzeniu. Kiedy nastał głód w kraju za czasów Izaaka i Izaak chciał gdzieś iść, żeby uciec przed tym głodem, Bóg mówi: nie idź do Egiptu, nie wracaj tam, a ja się będę o ciebie troszczył, ja będę z tobą, ale nie idź do Egiptu. Wiecie, my często jesteśmy gotowi pójść nawet do Egiptu, żeby sobie poprawić byt, bo myślimy, że to jest, leży w naszej mocy i to jest w naszych rękach. I zapominamy o tym, że tak naprawdę to Bóg się o nas troszczy. Kiedy Pan Bóg mówi: nie troszcz się, to nie znaczy: połóż się i nic nie rób. Mamy pracować, mamy ciężko pracować. To jest nasz los, tak ma być. Mamy pracować na swoje utrzymanie, ale nie mamy się troszczyć, nie mamy się zamartwiać, nie mamy myśleć, że wszystko ode mnie zależy, że tak naprawdę to co mam, jest moją zasługą. Nie troszczcie się o życie swoje. Nie troszczcie się. I wiecie, Pan Bóg podaje takie banalne przykłady. Ptaki, kwiaty. Bóg się troszczy o każdego ptaka. Wiecie, wróble, które oglądamy, które są na naszych podwórkach, one nie mają żadnych zapasów zgromadzonych, a zbliża się zima. Co te biedne ptaki zrobią? Jak one przeżyją? Prawda? Ale ten wróbel się w ogóle tym nie przejmuje. On żyje z dnia na dzień. I wiecie, kiedy Bóg mówi: nie troszcz się, to tak naprawdę Bóg mówi: zaufaj mi. Zaufaj mi. Wierz mi, polegaj na mnie. Ja jestem w stanie się o ciebie zatroszczyć. Skoro dbam o trawę, skoro dbam o ptaki, to o ileż bardziej zadbam o ciebie, o twoją rodzinę, o twoje dzieci. Jakże wiele jest troski w nas. Myślimy na zapas, martwimy się na zapas. Ale kiedy pomyślimy sobie, kiedy zdamy sobie sprawę z tego, że Pan Bóg co roku zadaje sobie trud, aby na wiosnę na naszych polach, łąkach, lasach zakwitły miliony kwiatów, które są tak piękne, że człowiek nie potrafi czegoś takiego stworzyć, a Bóg to tworzy. Wiecie, i te kwiaty po krótkim czasie więdną albo są zjadane przez krowy, inne zwierzęta, koszone, palone. Ale co roku Bóg jakby troszczy się o to, żeby one znowu zakwitły. I Bóg podaje to jako przykład. O ileż bardziej, bracie, siostro, Bóg zajmie się twoim życiem, tobą. Wiecie, często nie pozwalamy Bogu na to. Poprzez naszą niewiarę, poprzez nasze zatroskanie, poprzez nasze zabieganie, poprzez nasze takie troszczenie się ponad miarę. Często nie widzimy Bożej troski. Często zapominamy o Bogu. Często oddalamy się od Niego. Wiecie, troski, one zagłuszają wiarę w naszych sercach. Ktoś, kto się troszczy przesadnie, ktoś, kto jest zabiegany, taki zatroskany w swoim życiu, on nigdy nie zobaczy Bożej ręki, Bożego działania w swoim życiu, bo będzie myślał, że to wszystko, co ma, to ma dzięki sobie, dzięki swojej ciężkiej pracy. A miałby to samo. Albo może trochę mniej. I gdyby w ogóle się przestał troszczyć i martwić, i jak to się mówi, zażynać się na śmierć. Bo Bóg mówi, że On się zatroszczy. Przecież Bóg troszczy się o nas tak czy inaczej, każdego dnia. Obudziliśmy się rano. Jesteśmy w miarę zdrowi. Nasz organizm funkcjonuje. Ile wysiłku wkładasz w to, żeby biło twoje serce? Prawda? Bóg się troszczy, żeby to wszystko działało, funkcjonowało. Pewnie nie tak, jakbyśmy chcieli, ale żyjemy, chodzimy, jesteśmy tutaj, możemy słuchać Bożego Słowa. Bóg ciągle do nas mówi. Mamy miejsce, gdzie się zgromadzamy. Mamy stworzone wspaniałe warunki do tego, abyśmy mogli przyjąć to Boże wezwanie. Nie troszcz się. Ja się o Ciebie nie tylko zatroszczę, ale ja już się o Ciebie troszczę. Od dnia Twoich urodzin i moich Bóg się o nas troszczy we wspaniały sposób. Łatwo zapominamy o tym, że wszystko zawdzięczamy Bogu. W pierwszym liście do Kolosan Paweł pisze: co masz, czego nie otrzymałbyś? Co takiego masz, czego nie otrzymałeś? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakbyś nie otrzymał? Wiecie, kiedy Jezus nakarmił najpierw 5000, 4000 i później się przeprawiał z uczniami gdzieś tam łodzią. I gdy się uczniowie przeprawili na drugi brzeg, zapomnieli wziąć chleba. A Jezus rzekł im: miejcie się na baczności i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. Oni zaś rozprawiali między sobą i mówili: chleba nie wzięliśmy. A gdy Jezus to zauważył, rzekł: mało wierni, czemuż rozprawiacie nad tym, że chleba nie macie? Jeszcze nie rozumiecie ani nie pamiętacie tych 5 chlebów dla 5000, ile koszów zebraliście. Ta sytuacja byłaby śmieszna, gdyby nie była tragiczna. Byli świadkami nakarmienia 10 000 ludzi małą ilością pokarmu. Dla Jezusa to nie było żadnym problemem. A oni ciągle nie, wiecie, wychodziła z nich ta troska, to martwienie się. I ta historia, ona pokazuje też jedną rzecz. Kiedy zapomnieli tego chleba, to ciągle gdzieś to w ich, nie dawało to im spokoju, ciągle o tym myśleli. Jezus do nich mówi ważne rzeczy. Jezus mówi: miejcie się na baczności i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. A oni rozmawiają między sobą: chleba nie wzięliśmy. Wiecie, troska, ona zagłusza Boży głos w naszych sercach. Tak jak oni nie słyszeli, co Jezus do nich mówił, bo myśleli o tym chlebie, rozmawiali tylko o chlebie, że nie wzięli chleba. Nie wzięliśmy chleba, no jak będziemy teraz żyć? Nie wzięliśmy chleba. to w ogóle nie było istotne, to w ogóle nie było ważne, przecież mieli Jezusa. Ale ta troska, ona znieczula serce na Boży głos. Oni w ogóle nie słyszeli tego, co Jezus do nich mówił. To w ogóle byli wyłączeni na to. Taka troska niepotrzebna, ponad miarę potrafi zagłuszyć Boży głos w naszym sercu. Będziesz siedział na nabożeństwie i będziesz myślał, martwił się o rzeczy, o które nie powinieneś się martwić. Będziesz obecny ciałem, nieobecny duchem. Nie pytajcie się, skąd o tym wiem. Troszczenie się. Bóg mówi, nie troszcz się. Nie troszcz się. Żyjąc w dzisiejszym świecie, zresztą zawsze to było, w świecie, w którym jest pełno troski, pełno gonitwy, jak mówi autor przypowieści, gonitwy za wiatrem, w świecie, gdzie jest pełno materializmu, takiego życia polegającego na konsumpcji, kupowaniu sobie ciągle nowych, niepotrzebnych rzeczy, w świecie, gdzie jest pełno egoizmu, można się zagalopować. Można się zagalopować. Wiecie, troska, nadmierna troska, ona powoduje, że nasze oczy są ślepe na ten cel, który powinniśmy wyraźnie widzieć. Skupiamy się na tym, o co się troszczymy, a zapominamy, kim jesteśmy, po co tu jesteśmy i dokąd zmierzamy. I o tym, co jest w życiu najważniejsze. W tym fragmencie Jezus mówi coś takiego. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Nie troszczcie się, nie troszczcie, nie martwcie się, ale w zamian za to nie powinienem się troszczyć, ale ten czas, który tracę, marnotrawię na troszczenie się niepotrzebne, to jest czas, który Bóg mi dał, żebym szukał najpierw Królestwa Bożego. I wiecie, to słowo najpierw, ono pokazuje, że troska sprawia, że nasze priorytety są niewłaściwe. My się najpierw troszczymy o pewne rzeczy, a później dopiero, jak nam starczy czasu, siły i ochoty, to dopiero możemy to przeznaczyć na Boże sprawy. Ale Bóg mówi nie. Najpierw szukajcie najpierw, na samym początku. To jest pierwsza, podstawowa rzecz w twoim i moim życiu. Nie troszcz się, ale szukaj najpierw. Nasza lista najważniejszych rzeczy jest odwrócona do góry nogami, bo my najpierw troszczymy się o to, o co nie powinniśmy się troszczyć. A dopiero na samym końcu, jak znajdziemy czas, jeszcze starczy nam siły, to dopiero wtedy mamy czas na służbę, na społeczność, na relacje z Bogiem, na myślenie o Bogu, a często nie ma nawet na to czasu i siły. Tak wygląda nieraz nasze życie. Do takiego stanu doprowadza nas diabeł, który mówi, troszcz się, kup to jeszcze i jeszcze tamto i zrób to i tamto, bo będzie fajnie, bo coś tam, powodów może być mnóstwo. A Bóg mówi nie. Najpierw szukaj Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Wiecie, to jest Boże Słowo. To jest Boża gwarancja. To jest Boża obietnica. To jest Boże wezwanie i Boże napomnienie do mnie i do ciebie. Jakże często kolejność tych rzeczy jest w naszym życiu odwrócona, prawda? Najpierw szukamy innych rzeczy, cokolwiek to jest. A na samym końcu Bożego Królestwa. Bóg mówi nie. Życie człowieka wierzącego ma wyglądać w ten sposób, że najpierw szukasz Bożego Królestwa i ufasz, i wierzysz, i polegasz na Bogu, że On te inne rzeczy ci doda. Może nie to, co byśmy chcieli. Może nie tyle, ile byśmy chcieli, ale to, co będzie nam potrzebne. I wtedy w naszym życiu, w naszych domach znajdą się te najbardziej potrzebne i najbardziej właściwe rzeczy, te, które Bóg nam da. Nie, które my sobie wyrwiemy, czy wypracujemy, czy wyharujemy. Nie. Będą nam dodane najbardziej właściwe, najbardziej potrzebne rzeczy. Może nie będziemy mogli się porównać z naszymi sąsiadami czy z innymi osobami, ale wiecie, to jest bez znaczenia. To nie ma żadnego znaczenia. Być może twoje i moje życie wymaga korekty w tej dziedzinie. Może powinniśmy coś poprzestawiać na naszej liście tych najważniejszych spraw, którą mamy przecież każdego dnia, prawda? Rzeczy niecierpiące zwłoki, rzeczy, które muszą być zrobione. Bóg mówi, zmień kolejność. To nie tak. Szukaj najpierw Królestwa Bożego. Wiecie, dla każdego z nas to może znaczyć coś innego. Może dla niektórych to może znaczyć to, że zacznij w końcu czytać Boże Słowo i się modlić. Zacznij w końcu przychodzić do społeczności. Zacznij w końcu mieć jakąś relację z Bogiem. Łatwo się zatracić, łatwo się zapędzić, łatwo się zgodzić na pewne kompromisy, kiedy zamartwiamy się i myślimy, że musimy to zrobić, bo jak tego nie zrobimy, to się świat zawali. Chcę ci powiedzieć, że się nie zawali. Dlatego, że Bóg się zatroszczy. Jeśli zrezygnujesz z pewnych rzeczy na rzecz Bożego Królestwa, cokolwiek to jest, jeśli zrezygnujesz z tego nadmiernego troszczenia się i oddasz to Bogu, to znajdziesz się w miejscu, w którym Bóg chce, abyś był. Szukaj najpierw Królestwa, a wszystko inne, wiecie, wszystko inne. Bóg potrafi się zatroszczyć o każdą sferę twojego i mojego życia lepiej, o wiele lepiej niż my sami. On wszystko wie. On, jak czytaliśmy w Ewangelii Jana, zna swoje owce, zna po imieniu. Doskonale wie, w jakiej sytuacji jesteś, czego ci brakuje, czego ci potrzeba. I On zna też najlepszy, najwłaściwszy czas dla każdej rzeczy. I być może nasze życie, twoje, moje, wymaga pewnej korekty, a może wymaga takiej radykalnej zmiany kursu o 180 stopni. Może powinniśmy iść w zupełnie inną stronę, niż dzisiaj idziemy. Czy nie jest tak, że troska o byt sprawiła, że sprawy królestwa zeszły na drugi plan, a może trzeci albo dziesiąty plan, że w ogóle to jest, nie ma żadnego znaczenia w moim życiu, może tak być. Bo jest tak wiele rzeczy do zrobienia. A może w ogóle nie masz na to ani czasu, ani siły, ani ochoty. Wiecie, myślę, że to jest ważne. Jezus mówił o ważnych rzeczach. To była ważna lekcja dla uczniów i to jest ważna lekcja dzisiaj dla nas. Dlatego, że zbytnia troska ona powoduje, że ta troska zajmuje w naszych sercach miejsce, które jest przeznaczone dla Boga. Bóg zostaje wypchnięty, wyrzucony z należnego mu miejsca. Staje się taką ozdobą w naszym życiu, staje się takim, wiecie, pewnym hobby, na które sobie pozwalamy tylko wtedy, kiedy mamy na to czas. Kiedy już te inne rzeczy zrobimy, wtedy pozwalamy sobie na ten luksus, wiecie, taką, przypominamy sobie o Bogu, coś przeczytamy, pomodlimy się, ale Bóg mówi, że tak nie może być. Im bardziej troszczymy się o byt, tym mniej czasu mamy dla Boga, dla rodziny, dla zboru. Wiecie, nawet mniej czasu mamy dla samych siebie. Nawet dla samych siebie często nie potrafimy w tym zagonionym życiu znaleźć trochę czasu. Mamy pracować. Mamy ciężko pracować. Ale mamy pracować po to, aby żyć. A nie żyjemy po to, żeby pracować. Często, czy zawsze, pewne rzeczy zaczynają się od podjęcia decyzji. Jeśli masz świadomość, że Pan Bóg do ciebie mówi, jeśli masz świadomość, że za bardzo zabrnąłeś w tym takiej trosce o byt, to chcę powiedzieć tak, że samo nic się nie zmieni. Musisz stanąć przed Bogiem. Musisz popatrzeć na swoje życie i musisz podjąć decyzję. Kiedy Bóg mówi, nie troszcz się, wiecie, a troszczę się, to wymaga podjęcia decyzji. Często sami nie mamy siły. To wymaga też Bożej pomocy, ale wiecie, Bóg o wszystkim wie. Bóg dokładnie wie, w jakiej ty jesteś sytuacji. Bóg dokładnie wie, w jakiej ja jestem sytuacji. Bóg wie, czy się troszczę, czy się nie troszczę, czy Jemu oddaję to wszystko, czy sam się tym wszystkim zajmuję. Wiecie, kiedy popatrzymy na Boże Słowo pod tym kątem, w tym temacie, to wiecie, Bóg zawsze nas zachęca i wzywa i namawia nas do tego, żebyśmy złożyli na Niego taką prawdziwą odpowiedzialność za Twoje, za nasze życie. Wszelką troskę złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Wszelką troskę. Bóg jest tym, który czeka na to, abyśmy oddali Mu te nasze rzeczy, nasze obawy, nasze lęki. I wtedy nasze życie będzie wyglądało zupełnie inaczej. Nie musimy się mozolić, nie musimy się szarpać, nie musimy się tak trudzić rzeczami niepotrzebnymi. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Życzę każdemu z nas, aby te słowa stały się prawdą w Twoim i moim życiu. Szukaj Bożego Królestwa. Oddaj Bogu pierwsze miejsce w swoim życiu. Kochaj Go z całego swojego serca, z całej siły, z całej mocy. Oddaj Mu to miejsce, które Jemu się należy. A wszystko inne, wszystko, cokolwiek możesz sobie wyobrazić, będzie Ci dodane. On Ci to da, dlatego że On to gwarantuje. On powiedział, że tak będzie. To nie jest moja gwarancja, to nie jest mój wymysł. Tak mówi Boże Słowo dzisiaj do Ciebie. Amen. Powstańmy do mnie.